Wracamy do waszej wyprawy rowerowej. Jedziecie pociągiem, kilka dni jazdy tym pociągiem do miejsca, z którego wystartowaliście. No i tak, przyjeżdżacie nad ten Bajkał. No i tak się zastanawiam, co w waszych głowach w tym momencie jest. Czy faktycznie czujecie, że za chwilę zaczyna się ta podróż, która będzie miała kilkaset kilometrów?
To jest ten moment, kiedy człowiek się najbardziej boi tak naprawdę. To jest moment przed podróżą. Jak już zaczynamy jechać, no to strach nie ma większego sensu, no bo już jesteśmy w tym. Natomiast przed, to rzeczywiście jest obawa przed nieznanym. I tak, kiedy wysiadamy z pociągu, no nie chce się kończyć tej przyjemnej podróży w ciepełku i nagle człowiek ląduje na peronie, gdzie jest minus 20 stopni, a jest środek dnia i będzie tylko zimniej i ma spędzić pierwszą noc w namiocie, gdzie będzie minus w ogóle nieskończona liczba stopni. I to jest najtrudniejszy moment tak naprawdę. Ale wtedy pojawia się jakiś Rosjanin, który nas zaprosi do domu i zrobi nam łagodne lądowanie na tej Syberii. Więc to nie jest jakaś euforia, przynajmniej dla mnie nigdy to nie jest euforia, tylko to jest raczej taki niepokój, spięcie. To jest też moment, kiedy te nerwy często dają o sobie znać. A już jak ruszymy, to wtedy jest dobrze.
Jak rozmawialiście z tymi osobami? Bo podejrzewam, że my jako Słowianie mamy chyba o wiele prostszy sposób porozumiewania się, bo wiele słów po prostu z języka polskiego jest w języku rosyjskim. Chociaż nie zawsze tak bywa, ale ciebie jako pasjonata tego miejsca to pewnie rosyjskiego troszeczkę zaznałeś i się nauczyłeś.
Tak, tak. Ja uczę się rosyjskiego od podstawówki tak naprawdę. Aczkolwiek nauczyłem się go tak naprawdę dopiero jak przyjechałem do Irkucka i tam postudiowałem. Chociaż nigdy to mi nie przeszkadzało w komunikacji. W ogóle język nie jest konieczny do dobrej komunikacji, aczkolwiek pomaga. Natomiast mam wielu kolegów i koleżanek, którzy się nauczyli komunikować, może niekoniecznie mówić poprawnie po rosyjsku, natomiast komunikować bardzo dobrze z Rosjanami, czy też w ogóle w języku rosyjskim, nie mając żadnej znajomości tego języka.
To teraz już rozmawiamy o samej wyprawie. Zaczyna się ten pierwszy dzień. Ile spędziliście dni w czasie tej podróży i jak to wszystko wyglądało od tej strony praktycznej? Noclegi, jedzenie i te minusowe temperatury.
Sprawa jest bardzo prosta. 3 tygodnie, około 900 kilometrów. Plan dnia wygląda tak, że budzimy się o wschodzie słońca, bo wtedy temperatura rośnie i można by ściubić noc ze śpiworka. Jeden z nas gotuje wodę, czyli topi śnieg i to zajmuje, w zależności od tego, jaki mamy palnik, tak? No, ale powiedzmy, że godzinkę. Robimy sobie śniadanie, robimy herbatę do termosa, no i następuje ten dramatyczny moment, kiedy trzeba zwinąć obozowisko. Z reguły wypada to około godziny 10, czasami nawet 11, no i jedziemy do zachodu słońca. O zachodzie słońca temperatura gwałtownie spada, więc trzeba szybko rozbić namiot i znowu 2 godziny mniej więcej, czasami godzinę, w zależności od palnika gotować sobie kolację. No i kiedy tam koło godziny 9-10 idziemy spać najczęściej. W czasie dnia nie gotujemy najczęściej, jemy batoniki energetyczne własnej produkcji, pijemy herbatę i to wystarcza.
A jak z ubiorem, jak się ubiera, jednocześnie mając w głowie to, że będzie się jechało rowerem, gdzie ten organizm pracuje, wytwarza się ciepło. Jakby nawet na to nie patrzeć, przy takich niskich temperaturach organizm po prostu pracuje. Tak? To jest po prostu trening w tym momencie, więc jak się ubrać do takiej wyprawy? Czapka, rękawice, wszystko?
No, oczywiście, oczywiście. Czapka, rękawice, takie cieńsze rękawice jakby do biegania, powiedzmy, że też może troszeczkę grubsze, ale takie w miarę cienkie, na to łapawice puchowe, grube, no bielizna na zmiary nosów, nic lepszego nie zostało wymyślone. Buty mogą być to zwykłe treki, zimowe oczywiście. Na to ja zakładam jako spodnie hardshell, czyli goreteksowy materiał gruby. I na bieliznę zakładam bezpośrednio kurtkę puchową. Lekką kurtkę puchową, ja akurat używam marki Aura i polskiej i bardzo sobie chwalę, nawet zamieć przy minus 20 nie jest problemem, kiedy się ruszamy. Kiedy na przykład już się nie ruszamy i jest bardzo zimno, wtedy wyjmuję kurtkę jeszcze grubszą, już taką naprawdę ratującą życie i to jest no coś, czym mi nic nie było zimno praktycznie, także bardzo ważna sprawa. Nie mam polara, nie mam Gore-Texu, zrezygnowałem z Gore-Texu w tym momencie. W tych warunkach takich bardzo zimnych, bo kiedy na przykład możemy się spodziewać deszczu, no to wtedy też jest nam potrzebny Gore-Tex, jako kurtka, jako warstwa zewnętrzna. Także tych rzeczy jak najmniej i jak najlżejsza. To też jest zaleta puchu, że jest bardzo, bardzo lekki.
Jak z wyznaczaniem miejsca, gdzie będziecie nocowali i jak się taki obóz w takich ekstremalnych warunkach przygotowuje?
A to też się niczym nie różni, szczególnie od warunków letnich, czyli kiedy zbliża się zmrok, na jeziorze to prosta sprawa. Musimy sobie wyznaczyć miejsce, gdzie nie spodziewamy się szczeliny, a najbezpieczniejszym miejscem jest rozbicie niedaleko szczeliny, bo niedaleko jednej szczeliny druga szczelina nie powstanie. Raczej. Na 99,9%. No i namiot powinien być oczywiście namiotem ekspedycyjnym. Też tutaj mamy polską markę Marabout, która świetne namioty szyje, więc z niej korzystamy. Nie wbijamy śrub lodowych, nic takiego, ponieważ wystarczy, że przysypiemy fartuchy śnieżne śniegiem i właściwie wiatr będzie nam tylko ten namiot stabilizował. No i tyle. Cała reszta jest tak samo jak na letnim obozowisku. Do tego gruba karimata oczywiście, albo mata dmuchana, aczkolwiek ja jestem raczej zwolennikiem karimat.
A jaka jest świadomość tego, że jednak śpisz na tym jeziorze, że ta szczelina może gdzieś powstać? Miałeś takie obawy, że obudzisz się i no właśnie, będzie jedna wielka przerębel i będzie ta woda gdzieś bardzo zimna?
Ja to w takim przypadku oczywiście bez szans na ratunek. Gdyby szczelina się otworzyła pod namiotem, no to raczej nie dałoby się z tego wyplątać. Oczywiście przed wyjazdem analizowałem takie zagrożenie, no i szansa na takie coś jest jak na wygraną w totolotka, także no bardzo, 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 bardzo mała. Plus do tego, jeżeli jeszcze wiemy, gdzie te szczeliny powstają, jak one się tworzą, czyli właśnie, że przy innej szczelinie no raczej nie powstanie taka szczelina. W dodatku musiałaby powstać dokładnie na środku namiotu, żeby namiot się w nią zapadł. Także no, szansa jest naprawdę minimalna, aczkolwiek no, takie ryzyko istnieje, więc jeżeli tylko mogliśmy, to nie nocowaliśmy na jeziorze, tylko zjeżdżaliśmy na brzeg, gdzie komfort spania jest zupełnie inny.